Historia w pamięci zapisana.
Iwona Kosztuła, dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Dziś w audycji historycznej porozmawiamy o obozach wojskowych w PRL-u w latach 1982-84. I na ten temat porozmawiamy z moim gościem. Jest razem z nami Stanisław Alot, członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Internowanych w Obozach Wojskowych. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Z czym wiąże się historia powstania i funkcjonowania takich obozów wojskowych, obozów w tych wspomnianych czasach i czym były te obozy?
To jest hańba dla wojska, oficerów wojska, nieukarane przestępstwo, ponieważ była to kolejna forma represji, w zasadzie nieznana, bo jednak coś, czego nie ma w podręcznikach szkolnych, dla większości obywateli po tym już nie zaistnieje. To, że ktoś przeczytać może, jest kilka wydawnictw, no nie w wielkim nakładzie, ale jednak istnieją, to nie znaczy, że ludzie do tego dotrą. A na czym to polegało? Otóż w 1982 roku jeszcze byli ludzie internowani, siedzieli w więzieniach. Ja już wyszedłem dopiero co z więzienia. Zdążyłem, jak to nazwano potem w odnalezionym przeze mnie dokumencie, iść na czele z żoną z Fary pod pomnik Kościuszki, żeby uczcić Dzień Konstytucji 3 maja. Przyszło kilka tysięcy ludzi zwołanych wcześniej. Wygłaszałem tam mowę do ludzi i to była jedyna manifestacja 3 maja, która nie została rozproszona. Dlaczego? No, oddziały ZOMO pojechały do Krakowa. Tam miały być główne zamieszki w Nowej Hucie. Tylko, że potem wyrzucono mnie z pracy w Zespole Szkół Mechanicznych przy Obrońców Stalingradu, dziś Hetmańska ze śmigłowcem. Cudem udało mi się odwołać do jakiejś izby arbitrażowej i wygrałem. I okazało się, że co prawda nie będę pracował w szkole średniej, ale nie mogą się do mnie doczepić ze względu na złe nauczanie, więc dostałem wybór. Mogę, uwaga, mogę pracować w podstawówce pod warunkiem, że nie będę nigdy uczył historii. Zacząłem uczyć w szkole 21, ale 2 listopada żołnierz z paskiem pod brodą wręczył mi wezwanie do WKU. 14.55 2 dowiedziałem się, że zostałem wezwany na ćwiczenia wojskowe na dzień 5 w Czerwonym Boże. Gdzie to jest? Nikt tego nie wiedział. Nawet biletów w kasie nie bardzo można było kupić do Czerwonego Boru. Tylko mówiono tam, a tam się potem kolejarze wiedzieli, jak bilet sprzedać. Na mapie tego nie było. Moja żona była wtedy w szpitalu w Zabrzu i miała właśnie 7 wychodzić z tego szpitala po dość skomplikowanej operacji. Miałem po nią jechać, no ale przecież nie pojadę, bo 5 muszę być w wojsku. Odwołałem się do ówczesnego Gęseka, czyli Jaruzelskiego, szefa WRON-u, ministra obrony narodowej, premiera i szefa par, no w ogóle dyktatora w Polsce, ale na to pułkownik WKU, który ode mnie przyjmował, bo to musiał być długą służbową. Dobra, weźmiemy was do wojska, wam głupoty ze łba wybiją. Oczywiście to, że miałem w książeczce wojskowej wpisane, że jestem przeznaczony do obrony terytorialnej, samoobrony, tak to się dzisiaj nazywało wtedy. I rzeczywiście taki kurs przechodziłem na swoich studiach. Nie miał żadnego znaczenia, o czym się dowiedziałem znacznie później, że chodziło o ludzi z dużych zakładów pracy. Mnie więc nie dotyczyło. Nie dotyczyło ludzi opiekujących się chorym członkiem rodziny. To mnie dotyczyło. No ale mój dyrektor w szkole był w egzekutywie PZPR i nie mógł znieść, że przez kilka lat pracy ja mu tak strasznie bruździłem, a jak w 80 roku Solidarność zaczęła powstawać, to prawie wszyscy pracownicy jego szkoły przystąpili do Solidarności, a mnie wybrali na przewodniczącego. No ta zniewaga krwi wymaga. Na razie do Czerwonego Boru. Napisałem odwołanie, powiedziałem koledze, poprosiłem, miał samochód, żeby pojechał po żonę i powiedział, że no, że ja no nie mogłem przyjechać, bo przepustki nie dostałem. Być może ktoś pamięta, że w stanie wojennym, żeby wyjechać poza obszar miasta, trzeba było mieć przepustkę. Młodzi to i tak tego nie pamiętają. Ale żeby żonę przywieźć, no i żeby jej pomóc, mieszkaliśmy w chałupie, gdzie prąd był, ale nie było wody. Ogrzewanie było, jak się napaliło, a więc trzeba było przynieść węgiel, wynieść popiół, przynieść wodę, wynieść wodę, a żonie nie wolno było przez 6 tygodni, a miesiąc na pewno, niczego w rękach nosić. Uprosiłem koleżanki, kolegów Solidarności, żeby pomogli, albo też mieli straconych mężów, albo jeszcze w internowaniu, albo właśnie do Czerwonego Boru, żeby jej pomogli. No i pojechałem pociągiem do Przeworska, z Przeworska do Warszawy, z Warszawy do w kierunku Białegostoku, z Białegostoku z powrotem do przystanku Czerwony Bór. Po drodze wsiadali koledzy, bez wyjątku Solidarności. I co więcej, w Stalowej nawet wsiedli koledzy, z którym siedziałem razem w Załężu w internowaniu. Wtedy wiedzieliśmy, że przychodzą tak zwane ciężkie dni na PRL-owską władzę. 10 listopada miała być 2. rocznica zarejestrowania Statutu Solidarności. 9 miały być takie ważne obrady Konferencji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie. Polska tam należała i była powszechnie krytykowana za stan wojenny i internowanie, czyli wsadzanie do więzień bez wyroku. Już przewidzieli, że zwolnią z internowania 308 osób, ale za to zamkną nas do wojska. Dlaczego? No do wojska na ćwiczenia możemy. Człowiek, który nigdy nie poniósł za to odpowiedzialności, ale był autorem miękkiego przejścia komunistów z PRL-u do Rzeczypospolitej 2,5, czyli generał Kiszczak, w 2007 roku, albo 2008, miał czelność oświadczyć w telewizji, oczywiście publicznej wtedy, że nigdy takich obozów nie było, bo chyba bym o tym, wiedział. Kłamał. Nikt przeciwko temu nie wystąpił. Czyli jechaliśmy tam w listopadzie, w nocy na przystanku, żeby pociągiem osobowym wrócić się do tego Czerwonego Boru. Zbliżaliśmy się asfaltową drogą do bramy, w szyku, na czele kolega o lasce, tacy też byli, prowadził nas 107 chłopa, z tego część z kilkunastu województw, taką zorganizowaną grupą byli koledzy z Nowej Huty i przez te bramy z palcami, które były rozłożone, jak to nazywał ten rzecznik rządu, litery, której nie ma w polskim alfabecie. Myśmy wkroczyli przez bramy i tam się zaczęło. Część z nas poszła przed komisję wojskową, przy czym komisja wojskowa miała tylko jedno zadanie. Obojętnie, czy ktoś miał w książeczce wojskowej kategorię niezdolny, czy ktoś miał w książeczce czasowo niezdolny, czy ktoś miał, był jedynym żywicielem, jak szef gospodarstwa rolnego, czy ktoś tak jak ja był opiekunem osoby, której nikt inny nie mógł się podjąć. Wbijano to samo. Zdolny do służby wojskowej. I jeszcze jedno. Myśmy dostawali te powołania bardzo różnie. Ja dostałem WKU, koledzy dostawali od przesłuchujących SB-ków. Ktoś dostał wezwany do kierownika, tam właśnie siedział SB-k i dawał mu wezwanie. Ktoś dostał skierowanie, duży tak jak ja w domu. Za każdym razem nikt nie wiedział, czy te ćwiczenia będą trwały kilkanaście miesięcy do końca roku, czy do końca następnego roku, czy jedziemy na 2 lata. A jeszcze jedno, w wojsku zawsze zdarzają się wypadki, ale to już wojsko rozstrzyga, co jest wypadkiem, co nie. Więc wiedzieliśmy, że to jest jeszcze gorzej jak internowanie. A ci, którzy wiedzieli albo byli w Czerwonym Borze, bo tam akurat mnie skierowano, takich obozów było 10, mówili, nie, to poligon, las, koniec świata. Rzeczywiście, koniec świata, jeden z największych poligonów wtedy w PRL-u. Górki, drzewa. Na tych terenach to się tylko poligony udawały tak naprawdę, żadne tam żywność tak dalej, hodowla. W tym poligonie nas było 380, tym, że większość to była taka, która nigdy nie pełniła służby wojskowej. Bito nam pieczątki, że jesteśmy zdolni. Kilkunastu próbowano ogolić na więźnia. Zrobili awanturę, chwycili się za taborety, wpadła warta z bronią, przepychanki. W końcu przyszedł jakiś major i powiedział, strzyc jak książeczka pokazuje. A książeczka, no to już nie strzygli nas, no chociaż tyle. Okazało się, że nie będziemy mieszkali w koszarach, tylko w wagonach. W wagonach towarowych zestawionych bokami do siebie, przykrytych eternitem i obitym płytą pajzierzową. W środku były 2 piece, kozy, wstawione w taki czworokąt z desek i zasypane piachem. Tam się paliło wtedy i grzało się wtedy, kiedy się paliło, ale po 2 godzinach gasło. To znaczy, że jak w nocy paliliśmy, trzeba było zrobić dyżury nasze, wewnętrzne, no bo jak zgasła, to zrobiło się od razu zimno, rozpalanie trwało następne godziny, więc trzeba było pilnować i wyznaczać warty. Ci, co spali koło, w 2 bocznych wagonach były te nasze prycze piętrowe w całym wagonie, a przejście w środku było takie, że jak jedni się ubierali, to połowa leżała. Potem tam ci wychodzili do środka, tam było trochę więcej miejsca, tam plecaki były, no to tam ci następni mogli się ubrać. Ci obok piecyka spali po prostu w tych swoich shortach, nie nakryci. Goreli po prostu, płynęli potem, ale ci dalej i ci niżej, to woda płynąca po ścianach w wagonach przymarzała do koca, a koce do ścian tych wagonów. W dodatku dla tych, którzy byli po raz pierwszy, nowością były nie tylko odzież, mundury, twarde buty, ciężkie, ale i onuce. Skarpet nie wolno było używać. Ja akurat z tym nie miałem kłopotu, bo zawsze byłem turystą, chodziłem ciężki w butach i kiedyś mi tato pokazał, jak się onuce zakłada. Starsi koledzy potem, czyli ci, co byli w wojsku, jeszcze mi potem trenowali, żebym wiedział jak, ale dla niektórych było to straszne. W dodatku był mróz. Kilkanaście stopni myśmy przyjechali, było 11 czy 13 stopni mrozu. Jak się ganiało po tym lesie, te buty były mokre, czyli był śnieg, ale nie było gdzie ich wysuszyć. No, potem się stawały wilgotne, wszystko było wilgotne. Przy tych kozach nie dał rady tego wysuszyć, a nas ganiali dość ostro. Kaprale, którzy byli wyznaczeni na dowódców drużyn, myśleli, że jesteśmy wojskiem takim zwykłym. Pokrzykiwali, jak się ruszacie tego, ale wybiliśmy im to szybko z głowy. Mieliśmy codziennie rano na początku zajęcia polityczne. Oficer zaczął nam tłumaczyć o wyższości socjalizmu nad kapitalizmem, gospodarki, nawet wojska. Szybko mu to wybiliśmy z głowy. Później już tylko przychodził, pisał temat, brał gazetę. My też braliśmy gazetę i siedzieliśmy przez te 2 godziny. Ale ganiania nie zabrakło. Większość moich kolegów od tych mokrych, wilgotnych mundurów, od onuc, od marszów, poobcierało nogi. Ratunkiem na obtarcia nóg było miękkie obuwie. W wojsku miękkie obuwie to tenisówki, ale do tenisówek onuce nie wchodzą za bardzo, albo odwrotnie. Podmienialiśmy się butami, ci co mieli obtarcia, żeby wzięli te większe tenisówki. Tylko że każdy dzień zaczynał się od apelu. Apelu przed domkiem, gdzie była siedziba dowództwa. Oni tam nie mieszkali, tylko mieli tam swój punkt. Tylko że staliśmy tam. Nigdy nie trwało to minuty, a najdłuższy trwał 43 minuty. Więc ci, co stali w tenisówkach z tymi obtarciami, pokrwawionymi nogami, a za chwilę przeziębieni i odmrożeni, nie mieli radości. Ile razy widzę teraz gdzieś przy jakiejś okazji zdjęcia z apeli w obozach koncentracyjnych niemieckich czy sowieckich, widzę tych moich kolegów z obtartymi nogami, którzy stoją i nawet łapią odmrożenia na takim półgodzinnym apelu, bo tam panowie oficerowie, major Braja, który był naszym dowódcą w Czerwonym Boże, siedzi i pije sobie kawę, a my stoimy na mrozie, czekając, aż on albo jego zastępca, kapitan Górski, prawdopodobnie esbek w mundurze wojskowym, wyjdzie i krzyknie: ważność, proszę, nie rozejść się do zajęć. No i od tego momentu ci w miękkim obuwie mogli pójść, ale wtedy kapitan Górski, polityczny zastępca, mówi: ja was uleczę do wychodków. Jak nie macie pracować, to w tych tenisówkach sprzątajcie kible. Tak mieliśmy długo, zwłaszcza że nawet to, kiedy się wieczorem modliliśmy w tych domkach, czasem wspólnie, czasem indywidualnie, czasem się włączaliśmy, wpadał któryś z oficerów i dał się: po zaprzyku, zamknąć się. Dość szybko się ich z tego wyleczyło, bo wpadli do jednej, jedynej kompanii, gdzie byli podoficerowie, których z kolei pozbawiono dystynkcji. W wojsku to jest degradacja. Dali mundury bez pagonów. Mieli słuszny żal. No nie po to dostali swoje dystynkcje w swoim czasie, żeby teraz ich pozbawiać. I tam modlili się wieczorem, razem. Wpadł oficer, a któryś z tych chłopaków, naszych kolegów, powiedział: módlmy się za tego, który nam przeszkadza. Ojcze nasz. I już ten oficer nigdy nie wpadał. Były też dni, kiedy było wesoło. Wesoło, chociaż niekoniecznie fajnie. Mieliśmy na początku zakamuflowane radio. Koledzy z Nowej Huty przywieźli, tak. I dowiedzieli się, że chyba Breżniew nie żyje. Następnego dnia, wieczorem na obowiązkowych wiadomościach, prawda, wszyscy co do jednego przyszli obojętnie w butach, w tenisówkach, co będzie. I okazuje się, że wyszli tak zwani dziennikarze w mundurach wojskowych z czarnymi krawatami. Aha, muzyka, aha. No i oczywiście wtedy my wszyscy: hurra, nie żyje, 100 lat bis. Oficer wrzeszczy, łapie za broń, wzywa wartę. Najweselszy dzień w całym pobycie, kiedy człowiek, który wymyślił, że państwo socjalistyczne, które będzie chciało wyjść z Układu Warszawskiego, może być do tego zniechęcone, tak jak była zniechęcona Czechosłowacja z udziałem niestety polskich żołnierzy. Nam to też groziło. Nagle ten człowiek odchodził. To była dla nas ogromna frajda. Nareszcie ten, który był dla nas takim wyrazem dominacji, od którego zależał w końcu rząd Jaruzelskiego, odszedł. Tylko że dzień wcześniej przypadał ten dzień rocznicowy naszego statutu. Mówiliśmy się, że no, co możemy zrobić w wojsku? Odmówimy jedzenia. Odmówiliśmy. Umówiliśmy, brali niektórzy zupę, odnosili. Oficerowie jak nigdy, wszyscy byli na naszej stołówce. A może pieprzu, a może a kompociku, może. Drugie danie brali albo w ogóle nie brali. Tych, którzy w wojsku nie byli, zostawili w spokoju. Palcem wskazali 5 chłopaków z kaprali. Uwięziono ich. Jednego wypuszczono, 4 pojechało, żeby odpowiadać, uwaga, za osłabianie obronności Wojska Polskiego. Groziła za to kara, naprawdę, jak ich straszono, nawet do kary śmierci. To nie były żarty. Długoletnie więzienie. Na szczęście oprócz tych obrońców, których dostali w sądzie, bo trafili aż do Białegostoku, mecenas Andrzejewski został przekonany, poproszony o pomoc. Opowiadali różne dziwne rzeczy, że nie mieli apetytu, ktoś nie ma powonienia. I co więcej, ten sąd wojskowy w Białymstoku ich uwolnił, nie ukarał. Kiedy wrócili do nas, do Czerwonego Boru 23 grudnia, przyjęliśmy ich jak zwycięzców. To się rzadko zdarzało, ale uwaga, zdarzyło się. Naprawdę. to był kolejny taki dzień. Jako jedyni z wszystkich 10 obozów, gdzie było nas ponad 1500, dostaliśmy broń z tak zwanych zapasów mobilizacyjnych. I ta broń była to kałasznikowy przestrzelane. Nasze były z 54 roku. Któryś z plutonów dostał trochę nowszy. 54 rok, 82, łatwo policzyć na palcach. I dopiero wtedy się okazało, że jak byliśmy w wojsku, przysięgę nam zrobiono w styczniu. Co prawda na stadionie nawet jakiś generał przyjechał, ale tam, gdzie były słowa i ślubuję przyjaźń i tam Związku Radzieckiemu, ruszaliśmy ustami. No, ja nie ruszałem, bo ja już byłem zwolniony, ale koledzy starali się ruszać. Ci, którzy wtedy byli w Izbie Chorych, musieli już przysięgać i było im trudniej się od tego wymigać, bo znowu za to groziła kara. Ta forma represji nie trafiła do podręczników szkolnych. Nie trafiła do hitu, którego i tak już nie będzie. Moi koledzy tam stracili zdrowie. Mój kolega, nieżyjący już świętej pamięci, Stefan Hade, był pierwszym ukaranym. Był dopiero po operacji kręgosłupa. Kazali mi się stawić w Czerwonym Boże. Na pierwszym apelu stoi jak? No krzywo, no dlaczego? No bo jak ma stać, kiedy dopiero co był operowany na kręgosłup? Powinien jeszcze mieć rehabilitację. Jak stoicie? 2 tygodnie! Nieważne za co. Kolega, który chodził z laską. Kolega, który zanim go zwolniono po chyba miesiącu, 6 tygodniach, chodził o kulach. Godzinę wcześniej wychodził do stołówki, 3 kilometry od naszych baraków, na tych kulach pod eskortą, żeby zjeść śniadanie. Potem myśmy szli budować, kaprale budowali drogę z piasku, myśmy kopali dziury, okopy, które zakupowaliśmy, a on wracał. Potem godzinę wcześniej wychodził na obiad i później pod eskortą godzinę wracał. To były ćwiczenia wojskowe. Po kilku dniach zaczęły się przesłuchania przez wojskową służbę wewnętrzną, ale okazało się, że kilku z nich to są przebrani łecy. Po prostu esbeków przebrano w mundury wojskowe i oni przesłuchiwali nas. No, obronność kraju, rozumiecie, tutaj jesteśmy zagrożeni. My wszystko wiemy. Rzeczywiście mieli niektórych swoich agentów w domkach. Jak mówili, co się w domku kto powiedział, czy coś, to działało. Niektórzy koledzy rzeczywiście dawali się złamać, ale za to dowiedzieliśmy się również wtedy, że będzie to tylko 3 miesiące. Mnie zwolniono wcześniej, te odwołania, które potem żona składała oprócz mnie, widocznie odniosły sukces jakiś i zdążyłem na święta wrócić do domu, tylko że moi koledzy siedzieli jeszcze do lutego i mimo, że od 1 stycznia, gdzie oficjalnie zawieszono stan wojenny, pojawiły się nawet przepustki, co nie znaczy, że kilkudziesięciu moich kolegów już wtedy straciło zdrowie z jednego obozu, a było nas w sumie 1700. Kilku popełniło samobójstwo, nie mogło znieść tego szczucia i tego zamęczenia, przy okazji kłopoty domowe i inne, z pracy wyrzucenie. Ci, którzy wrócili do pracy, okazało się, że powinni dostać wynagrodzenie za ten czas, bo to były ćwiczenia. Nie wszyscy dostali. Niektórzy musieli się o to aż procesować, żeby im zapłacono za to, co zgodnie z obowiązującym prawem było obowiązkiem. Więc w dodatku to trochę tak, jak z naszymi poprzednikami na kresach. Myśmy tę formę zapomnieni. Myśmy zostali zapomnieni 2 razy. Próbujemy tworzyć książki, próbujemy robić. W ubiegły piątek było seminarium w Stalowej Woli właśnie na ten temat. Czy to się przybije do pamięci? Nie wiem, ale chciałbym, ponieważ to byli wszyscy ludzie Solidarności. Wszyscy za to, że chcieli Polski samodzielnej, suwerennej, niezależnej. I wszyscy tak naprawdę to nie byli ludzie, którzy, nie wiem, zrobili jakąś niepotyczną karierę i tak dalej. Ale bez nich ruch oporu w tych wielkich zakładach, jak Stalowa Wola, jak Błyska w Rzeszowie, jak Lublin, jak Świdnik, bo z tych zakładów głównie wywodzono i stamtąd chciano tych ludzi zastraszyć w obozach wojskowych, jak Nowa Huta, pewnie by tego nie było. Więc pamiętajcie o nas, bo myśmy nie robili tego ani dla pieniędzy, ani dla odszkodowań. Myśmy to robili dla naszych dzieci, dla Polski. I dzisiaj mogę powiedzieć, że mimo wszystko warto było.
O historii obozów wojskowych w czasach PRL-u w latach 1982-84 jako takiej formacji represji, bo tak można powiedzieć.
Nie można powiedzieć inaczej.
W tych obozach, między innymi o tym obozie w Czerwonym Boże, opowiadał nam Stanisław Alot, członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Internowanych w Obozach Wojskowych. Bardzo dziękuję.
Historia w pamięci zapisana. Audycja we współpracy z Rzeszowskim Oddziałem Instytutu Pamięci Narodowej w drugą i czwartą środę miesiąca o godzinie 19.40 i w niedzielę o 16.45.